Słyszałem takie świadectwo, to na wstępie, nim przejdziemy do zwiastowania, trochę humorystyczne, śmieszne, dziecinne. Ale Słowo Boże mówi, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, to nie będziemy oglądać Królestwa Bożego w działaniu. Nieprawdaż? Pewien pastor z dwoma starszymi zboru poszedł odwiedzić taką rodzinę. Ta rodzina była zainteresowana Ewangelią, ale problemy patologiczne i uzależnienia sprawiły, że była to rodzina pełna dramatu, pełna trudności. Kiedy tam przyszli, to używali takiego języka ulicy. O, witam Ciebie i ta, pastorze i tak dalej, ale fajnie, że jesteś, dobrze, że i słów parę takich niecenzurowanych, że jesteś, witamy Cię w naszym domu. No ciekawe, nieprawdaż? Jak tu zacząć ewangelizację? I kiedy tak usiedli, aby z nimi rozmawiać, to słyszałem w świadectwie. Był tam chłopak, który miał swojego kolegę i ten kolega przeżywał dramat, małe dziecko, 10 chyba czy 12 lat, bo zginął mu szczur. Taki domowy. I ten chłopak tak patrzy na tego pastora i mówi: pastorze, a ten Bóg, o którym mówisz, to może szczura do domu z powrotem przyprowadzić? Ciekawe, nie? A ten pastor mówi: no pewnie, że może, no Bóg wszystko może. No bo mówi, bo wiesz, pastorze, on miał dwa, ale jeden spał w pościeli i mama wzięła tą pościel, zwinęła i wrzuciła do pralki i się utopił. A drugi mu zniknął, jest załamany, to był jego przyjaciel, on z tym szczurem przebywał na co dzień i się tak przyjaźnią płacze, jest załamany. No i to pastor mówi, chcąc, nie chcąc, no musieli pochylić głowy i modlić się o szczura. Mówi, śmiać im się chciało gdzieś tam wewnątrz. Mówi, że pomyślał sobie, patrzył na starszych zbory, mówił, o szczura się modlimy, no bracia, słuchajcie. Do czego to dochodzi? No ale ta rodzina była taka prosta, patologiczna. Oni tak patrzyli na tego pastora, na tych starszych. Co oni teraz zrobią? Ciekawe, nie? Pomodlili się, później jeszcze siedzieli tam z godzinę, dwie, za chwilę telefon dzwoni. Ten mały chłopak dzwoni do swojego kolegi. Ty wiesz co? Szczur się znalazł. Nagle usłyszałem jakieś skrobanie za drzwiami i on wrócił. On wrócił, a ten mały siedzi i mówi, ten Bóg zaiste jest. Mówi, zaiste Bóg jest do swoich rodziców. Bądźmy odważni w naszym zwiastowaniu i modlitwie. Mamy takie świadectwa? Aleluja, abyśmy mieli ich jak najwięcej, amen? Nawet takie proste. Żyjemy w czasach, w których Bóg rzuca nam wyzwanie. Ktoś próbował odpowiedzieć na pytanie, jakie są wyzwania w XXI wieku dla Kościoła. Jakie wyzwania? I na pewno jednym z wyzwań dla całej Europy Zachodniej, dla zachodniego świata, który ma jedno pragnienie, aby się bogacić, aby się rozwijać, aby zdobywać więcej pieniędzy, aby biznes kwitnął, aby gospodarka się rozwijała. Na pewno tym największym wyzwaniem jest obojętność na sprawy Boże. Obojętność na Boga. Obojętność na Jezusa. Obojętność na sprawy duchowe. Wszystkie inne odgrywają większą rolę. Natomiast sprawy duchowe schodzą na drugi plan i problem ma też Kościół. Otóż zauważam i coraz odważniej, głośniej chcę o tym mówić. Problem ma także Kościół, bo Kościół zamiast zajmować się tym, co najważniejsze, tym, co jest jego celem misji, sam w sobie żyje w sprzeczności, zajmuje się polityką religijną. Bo jeden uważa, że święta trzeba obchodzić, drugi uważa, że świąt się nie obchodzi. Jeden mówi, można mieć choinkę, drugi mówi, nie można mieć choinki. Jeszcze jeden mówi, no, Wigilię trzeba obchodzić, drugi mówi, to jest tradycja i nie ma nic związanego z Bożym Słowem. Inny mówi, kobieta może coś w kościele powiedzieć, inny mówi, nie może powiedzieć. Polityka religijna. A ludzie giną wokół nas. A ludzie idą do piekła na wieczne zatracenie. Zamiast politykować i debatować i zastanawiać się nad tym, trzeba zrozumieć, że teraz jest nasz czas. Teraz jest nasz czas, aby zamiast tego pójść do ludzi i powiedzieć im, że Jezus żyje i jest Panem. Bo ludzie nie są zainteresowani tym, czy w danym dniu były święta Bożego Narodzenia, czy nie, czy ta choinka jest jakąś ozdobą, czy nie jest, ale są w potrzebie Jezusa. Są w potrzebie zbawienia, są w potrzebie uzdrowienia, są w potrzebie rozwiązania swoich problemów. Co mi z tego, że będę politykował i miał różnego rodzaju wiedzę, która wiele razy mnie nadyma, jak mówi Boże Słowo, ale miłość buduje, bo miłość zmienia życie ludzi. Amen? A Jezus Chrystus jest miłością. Bóg jest miłością. W Ewangelii Jana, w rozdziale 4, jechałem do Opola w tamtym tygodniu i rozmyślałem o Bożym Słowie. I jadąc samochodem, cały czas w moim sercu rozbrzmiewał ten temat. Teraz jest czas. Teraz, Pan Jezus mówi, jest czas żniwa. Teraz trzeba podnieść swoje oczy. Trzeba wznieść swoje oczy w górę. Trzeba zobaczyć. I dziś chcę mówić o tym, co musimy zobaczyć. Co jest Bożym planem dla naszego życia. Co Bóg pragnie czynić pośród nas. Ewangelia Jana, 4 rozdział, wiersz 31. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go, mówiąc: Mistrzu, jedz. A On rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto przyniósł Mu jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał. Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonywać Jego dzieła. Czy wy nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Amen? To mówi Pan Jezus dziś rano do nas. To mówi dziś Duch Święty do naszych serc. To jest słowo, które Pan włożył w moje serce, aby go wam dziś przekazać. Czy wiecie, że w Królestwie Bożym mamy dożywotnią gwarancję? Gdy kupujemy jakieś urządzenie, dostajemy rok gwarancji. Dzisiaj niektóre samochody można nabyć z 3-letnią gwarancją, nawet z 5-letnią gwarancją. Ale jest to ograniczone, jest to tylko na jakiś czas. W Królestwie Bożym mamy dożywotnią gwarancję. Bóg do końca życia obiecał się o nas troszczyć. Pan powiedział, że możemy do Niego przychodzić i za darmo możemy pić. On gwarantuje nam swoją opiekę, gwarantuje nam swoją miłość, gwarantuje nam swoje błogosławieństwo. Kiedy patrzymy na ten fragment przeczytany i wrócilibyśmy do wersetów trochę wyżej, trochę wstecz, to przeczytamy, że Jezus pragnącemu daje wodę życia. Daje mu się napić, aby był nasycony i zaspokojony, bo mamy dożywotnią gwarancję. Ewangelia Jana 4:14. A kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Amen? Pan Jezus daje nam spełnienie. Bóg daje nam zaspokojenie wewnętrzne, wyposaża nas w naszym wnętrzu, daje nam poczucie komfortu, relaksu, daje nam poczucie pewności, że wiemy, do kogo należymy i kto niesie nas w swoich ramionach, kto trzyma nas w swoich rękach. Amen? Ale nie tylko. Jezus zna nasze życie. I to jest dobra i zła wiadomość. Tak? dobra, bo wie o wszystkich moich problemach, troskach, kłopotach, potrzebach, pragnieniach, które mam. On nie po to przyszedł, by zaspokoić, ale zła wiadomość jest taka, że wie także wszystko o moich błędach, grzechach, potknięciach, nieprawidłowościach, złym myśleniu, złym nastawieniu, braku wiary i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus zna nasze życie. Ewangelia Jana 4:17-18 czytamy, odpowiedziała mu niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Pan Jezus wie wszystko o nas. Pan Jezus nigdy tej kobiety nie poznał. On ją spotkał przy studni i mówi jej o jej życiu, bo miał wejrzenie w jej życie. Gdy czytam ten fragment, bojaźń Pańska gdzieś tam się podnosi wewnątrz. Bóg zna moje życie. Bóg wszystko o mnie wie. On wie, jak myślę, co robię, jak postępuję, jakie mam nastawienie, co dzieje się w moim sercu. Bóg wszystko wie. On mnie widzi dzień i noc. On wie, co robię w skrytości. On mnie widzi, gdy jestem sam na sam, tylko z Nim. On wie wszystko o moim życiu. Jezus zna nasze życie. Trzecia rzecz, którą jeszcze wspomnę, to Jezus motywuje nas do oddawania chwały Bogu. Pan, dlatego że Pan pragnie mieszkać w chwałach swojego ludu. W Ewangelii Jana 4:23 Pan Jezus powiedział do tej kobiety: nadchodzi godzina i teraz ona już jest, kiedy prawdziwi chwalcy będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Mamy dożywotnią gwarancję. Pan chce, abyśmy byli świadomi Jego napełnienia, nasycenia, że On nas bezustannie uzupełnia, bezustannie w nas realizuje swoje dzieło. Pan chce, abyśmy wiedzieli, że On zna nasze życie, że On wszystko wie o nas, że On wie, gdy, co robimy, gdy śpimy, czy chodzimy, pracujemy, wie, jak funkcjonujemy. I także Pan Jezus pragnie nas inspirować, abyśmy byli chwalcami Jego, abyśmy wielbili Go. Oddawaj Bogu chwałę w samochodzie, w drodze, w domu. Wielbij Pana, wywyższaj Jezusa, oddawaj Mu cześć, bo Pan wtedy przychodzi i zaczyna mieszkać w chwałach swojego ludu. Tu nie jest tylko mowa o nabożeństwie, tu jest mowa o każdym z nas, że prawdziwy czciciel będzie oddawał Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Uwielbiaj Pana, gdy idziesz na spacer. Uwielbiaj Pana, gdy jedziesz do pracy. Uwielbiaj Pana, gdy wracasz z pracy. Uwielbiaj Pana, gdy siedzisz w fotelu. Uwielbiaj Pana, gdy gotujesz obiad. Uwielbiaj Pana, gdy idziesz z psem. Uwielbiaj Pana, gdy coś robisz. Uwielbiaj Boga w każdej chwili, bo On jest godzien wszelkiej chwały. Nasz Pan szuka chwalców, którzy Mu cześć będą oddawać w duchu i w prawdzie. Zastanówmy się, na co teraz jest czas? Dlaczego takie hasło tego zwiastowania? Teraz jest czas. Wskażę na 3 takie myśli, które w tym czasie podróży samochodem Pan włożył w moje serce. Po pierwsze, teraz jest czas na radykalne chrześcijaństwo, na Kościół Jemu oddany. Teraz jest czas na radykalne chrześcijaństwo, na Kościół, który jest Jemu oddany. Teraz jest ten czas. Wbrew wszystkiemu, co dzieje się na tym świecie, wbrew całej polityce, wbrew wszelkim problemom gospodarczych, jakie mamy, teraz jest czas na radykalne chrześcijaństwo, na Kościół Jemu oddany. Pan Jezus pokazuje to na swoim przykładzie. Pan Jezus był radykalny. Swoją postawą, swoim zaangażowaniem pokazał nam, że trzeba iść na całość. Przede wszystkim Pan Jezus idzie przez Samarię, tam gdzie Żydzi nie chodzili, był gotowy na poświęcenie. Przecież Pan Jezus mógł obejść Samarię, mógł iść spokojną drogą. Żydzi żyli w niesamowitym konflikcie z Samarytanami. I Pan Jezus idzie przez ziemię samaryjską, aby spotkać kobietę. jest gotowy na poświęcenie, jest gotowy na drwiny, jest gotowy na szyderstwo, jest gotowy nawet na przekleństwa, które mogą za nim pójść, dlatego że wszedł na ziemię Samarytan. Jest radykalny. Po drugie, zatrzymuje się i rozmawia, wykorzystuje moment, aby prezentować Boże zbawienie. Zatrzymuje się i rozmawia, i przekazuje, i dociera do serca osoby zagubionej, do serca osoby, która jest pokiereszowana przez życie. Dociera do serca osoby poranionej, nieszczęśliwej. Piąty związek. I także niezadowolona. Pan Jezus rozmawia z nią, aby jej przekazać informacje. Po trzecie, rozmawia z kobietą. W kulturze żydowskiej to było wykroczenie. Rozmawiać z kobietą sam na sam, ba, z grzeszną kobietą, którą zwykli ludzie omijali, a ona unikała spotkania z nimi. Przychodziła w samo południe po wodę, wtedy kiedy nikt nie wychodził po wodę, bo tak słońce paliło, wszyscy byli w cieniu skryci w swoich domach. Ona musiała iść ze swoim dzbanem, bo nie chciała spotkać ludzi, którzy z niej szydzili, którzy nie chcieli ją widzieć, którzy omijali ją z daleka. Oto Pan Jezus idzie do takiej osoby, aby przekazać jej dobrą wieść. Teraz jest czas na radykalne chrześcijaństwo. Życie z Jezusem nie polega na tym, że uciekłem przed karą śmierci. Niektórzy chrześcijanie traktują Kościół jako miejsce, w którym uciekli przed karą śmierci i wiecznym potępieniem. To jest prawdą. Pan Jezus darował nam nasze winy. Pan Jezus uwolnił nas od kary śmierci, bo Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale Pan Jezus dał nam życie wieczne. Darem Bożym jest żywot wieczny. Ale nie mogę tylko spocząć na laurach mojej wolności i powiedzieć sobie, jestem zbawiony, idę do nieba. Ale ja muszę być gotowy na poświęcenie. Na poświęcenie, tak jak Jezus. Radykalne chrześcijaństwo polega na poświęcaniu się, na byciu gotowym do dobrego dzieła, byciu aktywnym, byciu użytecznym. Pan Jezus zostawia nam przykład. To jest mój czas, moje życie dla Bożego Królestwa. Nie jestem obojętny, bo zdamy sprawę przed Panem, dlaczego ta czy tamta osoba nie jest tutaj razem ze mną. Zdam sprawę przed Panem, dlaczego mój nauczyciel, który uczył mnie, nie jest ze mną razem w niebie, a któremu mogłem zwiastować i potrzebowałem się poświęcić, aby jemu zwiastować. Musiałem jechać do Skoczowa w Śnieżycy. Samochód tak ślizgał się, ale powiedziałem: Panie, to jest wyższy cel niż droga oblodzona. Panie, to jest Twoje dzieło. Panie, umówiłem się z Nim, nie mogę Go zawieść. Panie, muszę z Nim się modlić, muszę Mu powiedzieć, że Ty Go kochasz, bo On potrzebuje spotkania z Tobą. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo to nawiązanie kontaktu odbyło się wtedy, kiedy ja zrozumiałem, że ja muszę się modlić o ludzi, których w życiu swoim spotkałem. Że ja muszę mieć moją kartę modlitwy, na której także mam napisane Zbigniew Zagórski. Kiedy mu to powiedziałem, on zaczął płakać. On mówi: to tak bezinteresownie? Ja mówię: tak, cały zbór prosiłem, aby się modlił o ciebie. Płakał jak bóbr, łzy mu leciały. Cały Kościół się o mnie modlił, tak. Kiedy Bóg zaczyna stawiać ludzi na naszej drodze, Duch Święty zaczyna działać. Ale jeśli nie będziemy się o nich modlić, jeśli ich nie wymodlimy, jeśli nie przeoramy gruntu, jeśli nie będziemy na kolanach za nimi wołać, jeśli się nie poświęcimy, jak ci czterej, o których mówiłem w ostatnim cyklu zwiastowania, nie daj się oszukać. Oni się musieli poświęcić. To nie było łatwe. Oni musieli poświęcić swój czas, swoją siłę, swoją energię. Musieli rozebrać dach, opuścić go na łożu. Kiedy został uzdrowiony, ludzie się zeszli, musieli dach naprawić, poskładać z powrotem wszystko do kupy. Aby gospodarz nie czuł się urażony. Poświęcenie. Czas na radykalne chrześcijaństwo. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, wiersz 61 do 62 czytamy, powiedział też innym. Pójdę za Tobą, Panie. Oto człowiek. Pójdę za Tobą, Panie. Chcę Cię naśladować. Pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego. Żaden, który przyłożył rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się, przeczytajcie dalej sami, do Królestwa Bożego. Dziś mamy chrześcijan, którzy tutaj chcą coś robić dla Boga, ale za jakiś czas ich nie ma, już odwrócili się wstecz, już poszli, już zrezygnowali. Nie nadaję się w takim stanie do Królestwa Bożego. Pan Jezus powiedział, kto przyłoży rękę do pługa, niech nie ogląda się wstecz. Weźmy dzisiaj poważnie nasze chrześcijaństwo. Niech wielu się ocknie i obudzi i zacznie traktować radykalnie swoje powołanie. Bo tak naprawdę, kochani, bo wielu jest takich ludzi i chwała Bogu za nich. Jeśli zakosztuję, jak dobry jest Pan, nic innego nie smakuje mi lepiej. Jeśli naprawdę zakosztuję, jak dobry jest Bóg, to nic innego nie ma lepszego smaku. Amen? Pójdę za Panem całym moim sercem. Będę gotowy na poświęcenie. Dziś jest czas, teraz jest czas na radykalne chrześcijaństwo. Aby Bogu służyć, aby zdobywać ludzi dla Jego Królestwa. W Ewangelii Jana 4:29 czytamy, kobieta, która doznała przemiany, kobieta, którą Bóg dotknął swoją mocą, biegnie do swojego miasteczka, biegnie do ludzi i mówi, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wiecie, ludzie chcą pośród nas widzieć Chrystusa. To jest najważniejsze. Nie naszą formę, nie naszą teologię, nie nasze poglądy, jak my rozumiemy to czy tamto. Ludzie z zewnątrz chcą widzieć Chrystusa. Chcą widzieć Chrystusa, który zbawia, który uzdrawia, który wypuszcza jeńców na wolność. Chcą widzieć Jezusa, który zmienia życie. Chcą widzieć Jezusa, który czyni cuda. Chcą widzieć Jezusa, bo wtedy będzie tak, jak czytaliśmy w Ewangelii Marka w 2 rozdziale, że w domu pomieścić się nie mogli. A dzisiaj zbory są przerzedzone. Dlatego, że wśród nich, między ludźmi, nie ma Chrystusa, tylko są teologie, poglądy, moje zrozumienia. Jak ja to widzę, jeden z drugim się sprzecza, a ludzie chcą widzieć Chrystusa, chcą widzieć Jego moc działającą, chcą widzieć cuda, które czyni. Niech Jezus będzie pośród nas numer jeden. Niech Jezus będzie centrum naszego życia. Niech Jezus będzie wywyższony, zmartwychwstały, triumfujący, który zbawia, uwalnia, zmienia życie. Mów innym o Jezusie. Mów innym o tym, po co On przyszedł. Mów, że jest tym samym wczoraj, dziś i na wieki. Mów o Jezusie, który uzdrawia. Mów o Jezusie, który uwalnia. Mów o Jezusie, który czyni cuda. Tego nam potrzeba. Nic więcej. A kiedy to będziemy czynić, Jezus będzie działał. Nie my uzdrawiamy, nie my zbawiamy, nie my czynimy cuda. Jezus pośród nas, moc mający, niech będzie wywyższony, niech będzie uwielbiony. Teraz jest czas na radykalne chrześcijaństwo. Postawmy na Jezusa. Po drugie, teraz jest czas, aby ponosić osobistą odpowiedzialność za swoje życie. Teraz jest czas, aby ponosić osobistą odpowiedzialność za swoje życie. Jezus powiedział do chorego przy sadzawce. Ewangelia Jana, 5 rozdział, wiersz 7 do 8. Odpowiedział mu chory. Panie, nie ma człowieka. Nie ma ludzi. Nie ma nikogo. Nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. A ja sam nie daję rady. Po prostu nie potrafię. Zanim dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus. Wstań, weź łoże swoje i chodź. jest w tym przesłanie. Nie ma człowieka, nie ma nikogo, kto by mi pomógł. To była nieprawda. Prawda w sensie ludzkim, cielesnym. Ale Syn Boży stoi obok. Pan Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem. Pan Jezus Chrystus, o którym mówię, że jest wczoraj, dziś, ten sam na wieki, jest ze mną. To ja w świadectwie złożyłem przed Kościołem wyznanie: Pan Jezus zamieszkał w moim sercu. Jest moim osobistym Panem i moim osobistym Zbawicielem. Do Niego należę. Nie ma nikogo, kto by mi pomógł. Jeśli chrześcijanin tak mówi, jest zwiedziony. Nie zna prawdy. To nieprawda. Pan Jezus mówi: ja jestem. Wstań. Weź odpowiedzialność za swoje życie. Weź swoje łoże. Wstań. Weź odpowiedzialność za swoje życie. Stań do modlitwy. Stań na Bożym Słowie. Stań w autorytecie imienia Jezus, który jest ponad wszelkie imię. Wstań, bo Bóg jest z tobą. Moc jest z tobą. Zbawiciel jest z tobą. Amen. Wstań. Dobrze mówić. Nie ma nikogo, kto by mnie podniósł. Nie ma nikogo, kto by mi pomógł. I wtedy dyskredytujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa taką gadką. Wtedy obniżamy Jego wartość. Wtedy mówimy: bardziej zależy mi na człowieku niż na moim Bogu. Wtedy mówimy: aby mi dobrze było, potrzebuję ludzi. Potrzebuję człowieka. Teraz jest czas, aby ponosić osobistą odpowiedzialność za swoje życie. Teraz jest czas na radykalne chrześcijaństwo. Teraz jest czas, aby Bogu zaufać. Teraz jest czas, aby wziąć odpowiedzialność za siebie. Muszę podjąć decyzję. To jest kwestia wyrzeczeń. Nie mogę podobać się światu, ludziom i Panu Bogu. To jest niemożliwe. Jeśli pragnę podobać się ludziom, mojej rodzinie, tak jak ten człowiek, który mówił: Panie, pozwól mi, ja pójdę za Tobą. Ja pójdę za Tobą i będę się naśladował, ale ja muszę z rodziną zrobić porządek, bo komunia idzie. Bo chrzciny są. Panie, ja to tylko załatwię i zaraz pójdę za Tobą. Pan Jezus mówi: zastanów się, czy jesteś godzien Królestwa Bożego. Dziś jest czas na radykalne decyzje. Dziś jest czas za opowiedzeniem się za Bogiem lub za ludźmi. Dziś jest czas, Pan Jezus tak zawsze mówił, gdy ludzie chcieli iść za Nim. Mówił im: pójdźcie. Panie, ale ja pochowam jeszcze ojca. Niech umarli grzebią umarłym. Ty chodź za mną. Radykalny Pan Jezus był. Ale dzisiaj rozmywamy Ewangelię. Dzisiaj mówimy: no trudno, trzeba się ludziom podobać i Panu Bogu, żeby mieć dobre relacje, żeby czasem nie stracić czegoś. Bóg to widzi. Dziś jest czas, aby ponosić osobistą odpowiedzialność za swoje życie. Józef. Ta postać mnie fascynuje. Postać Starego Testamentu. Człowiek, który jest świadomy odpowiedzialności za swoje życie. Czytamy w 39 rozdziale, w drugim i trzecim wierszu takie słowa: a Pan był z Józefem. Popatrzcie na ten tekst. Także wiodło mu się dobrze. Bo gdy Pan jest z nami, amen, to nie może być inaczej. Gdy Pan jest z tobą, to nie może być inaczej. I przebywał w domu pana swego, Egipcjanina. Józef miał swojego pana. Tym panem był człowiek. Był faraon, Egipcjanin. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. To jest ciekawy tekst. A w więzieniu, gdy Paweł i Sylas wielbili Boga, wszyscy się im przysłuchiwali i wszyscy się im przypatrywali. A w domu faraona ludzie, domownicy widzieli, że Bóg jest z nim i sprawia, że we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Czyż to jest złe? Czyż Bóg źle działał w życiu Józefa? Co takiego było z tym Józefem? Ależ on miał życie. Jacie, jak on miał się dobrze. Ludzie, wszystko mu się wiedzie. No tylko mu zazdrościć. Gdybyśmy mieli tylko ten tekst, Byśmy powiedzieli, no cwaniak, no Pan był z nim, wiodło mu się, miał błogosławieństwo. Taki to może później mówić, że mi się dobrze wiedzie. Poznamy tylko wyrywek z jego życia. Nie zawsze w jego życiu było łatwo. Pobity, sprzedany, oskarżony, niesłusznie wtrącony do więzienia, w cierpieniu, w bólu i w głodzie. To jest ten człowiek. Józef. 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 Pobity, sprzedany, oskarżony, wrzucony do więzienia, w cierpieniach, w głodzie. A Pan był z Józefem. Także wiodło mu się dobrze. Ciekawe skojarzenia. Ciekawe skojarzenia. Poprzez ogień na tron, tak to nazwałem. Poprzez ogień na tron. Poprzez doświadczenia do błogosławieństwa. 41 rozdział mówi tak. 38 werset. Rzekł wtedy Faraon do dworzan swoich: czy moglibyście znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak ten? Co było kluczem w życiu Józefa? Duch Boży w jego życiu. Bo Duch Boży nas przeprowadzi przez ogień. Duch Boży był z Józefem, kiedy został wrzucony do studni, kiedy bracia go pobili, skopali, poranili, a później oszukali ojca, mówiąc, że drapieżne zwierzę go rozdarło i sprzedali go do Egiptu jako niewolnika. Jakież wspaniałe początki życia z Bogiem. Ale Duch Boży był z nim. Ale Duch Pański był z nim. A później, kiedy został niesłusznie oskarżony, kiedy oskarżono go o napaść i molestowanie żony Faraona. Jakież to było uczucie? Jak on się mógł czuć? Co byś zrobił, gdyby cię niesłusznie oskarżono i wtrącono w ziemię? Adwokatów byś najął! Brońcie mnie, to nie jest prawdą! Co ja tu robię? Ale Duch Pański był z nim i w więzieniu Bóg używał go tak, że było przebudzenie w murach celnych. Niesamowite. Oskarżony, sprzedany, pobity. Czy moglibyście znaleźć innego męża? To mówi Faraon. Człowiek świecki. Pogański król. Do Józefa zaś rzekł Faraon: skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto byłby tak rozsądny i mądry jak ty. Dobrze by było, żeby tak nas postrzegali, że jesteśmy rozsądni i mądrzy. Czas wziąć odpowiedzialność za swoje życie. To jest ten czas. Ty będziesz rządził domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały mój lud. Tylko tronem będę większy od ciebie. Na to rzekł Faraon do Józefa: oto ustanowiłem cię namiestnikiem całej ziemi. Niesamowite. Bo jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Amen. Teraz jest czas, aby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, za moje życie, za nasze życie przed Panem. Panie, oto jesteś, więc wstanę i pójdę i będę ci służył, a ty będziesz ze mną bez względu na okoliczności. I trzecia myśl, ostatnia, i będę kończył. Teraz jest czas, aby podnieść swoje oczy. Aby podnieść oczy. Bo kiedy nasz wzrok jest opuszczony w dół, to nic innego nie widzimy jak czubek naszych butów. Jak czubek naszego nosa i czubek naszych butów. Teraz jest czas, aby podnieść swoje oczy. Pan Jezus mówi do uczniów swoich: czy wy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo, Oto mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Podniesione oczy widzą wielkie rzeczy, które czyni Pan. Człowiek, który nie podniesie swoich oczu, ciągle narzeka i widzi tylko czubek swoich butów, nie widzi dzieł Pana. Mamy takich chrześcijan, że ciągle tylko narzekają i nie widzą żadnych dzieł Bożych. Ciągle widzą czubek swoich butów i swoje problemy. Ciągle widzą tylko swoje dramaty. Trzeba podnieść wzrok, mówi Pan Jezus. Trzeba podnieść swoje oczy. Zobaczyć trochę dalej, szerzej. Bóg czyni wielkie rzeczy. To mnie zmotywuje, to mnie zachęci. Wtedy oczy, które się podnoszą, widzą z Jego perspektywy. Nie ze swojej. Bo z mojej perspektywy wszystko wygląda tragicznie. Wszystko wygląda źle. Wszystko wygląda, w cudzysłowie powiem, do bani, jak mówi młodzież. Widzę same słabości i niedoskonałości i problemy. Ale kiedy spojrzę, kiedy widzę z Jego perspektywy, kiedy podniesione oczy widzą Pana Wielkiego na tronie w swojej chwale i mocy, bo Bóg pragnie działać teraz. Dzisiaj jest ten czas. W tej godzinie, teraz mogę robić to, co pragnie Pan i być Mu posłuszny. Teraz mogę zobaczyć Jego wielkie dzieła. Takie słyszałem świadectwo o pewnym człowieku w Hongkongu, który pojechał tam na misję, aby zdobywać Chińczyków dla Jezusa. Kiedy nawróciło się grono osób, wpadł na genialny pomysł, bo teraz jest ten czas, aby miejsce zgromadzeń, salę, zrobić na ostatnim piętrze, bo wybudowali wieżowiec, który ma 75 pięter i były do wynajęcia pomieszczenia na poszczególnych piętrach, żeby wynająć salę na nabożeństwa na 75 piętrze. Ależ ciekawe miejsce, nie? Na kościół, ale strategia. Bracia by usiedli i powiedzieli, co ty, pastorze, tak wysoko, kto tam będzie ci jeździł? Bo my zawsze mamy swoje opinie i swoje sugestie. Ale Pan mówi do jego serca, słuchaj, zrób tam salę nabożeństw. Budynek usytuowany jest w centrum miasta. Niesamowity widok. Aby oglądać widok miasta, sala otwarta w godzinach nabożeństw. Wisi tablica, można podziwiać panoramę Hongkongu. Przyjdź i wyjedź na 75 piętro między godziną 8 rano a 14 w niedzielę. Pełno turystów z kamerami z Japonii, z Ameryki, z całego świata przyjeżdża do Hongkongu. I nagle wyjeżdżają na 70 piętro, a tu leci nabożeństwo. Tu śpiewa zespół, uwielbia Pana. Służba porządkowa mówi, usiądźcie, poczekajcie. A więc składają te kamery na podłogi, wszystkie aparaty, tłumy ludzi siadają, sala się napełnia. Halleluja. Misjonarz wychodzi i głosi, że Jezus jest Panem i króluje na tej ziemi. Robi wezwanie, jeden po drugim zaczynają wychodzić, oddają życie Jezusowi. Teraz jest czas, aby podnieść swoje oczy. Bóg chce użyć ciebie i mnie. Chce dać nam strategię, jak dotrzeć do ludzi. Ale ja muszę być na moich kolanach. Muszę być gotowy do poświęceń. Muszę być aktywny w kościele. Muszę działać całym sercem, aby służyć innym ludziom. Nie wylegiwać się w fotelu przed telewizorem, bo to nic nam nie da. Bóg chce nas użyć. Chce, abyśmy byli aktywni, byli w kościele. Podnieśli swoje oczy. Amen? A wtedy zaczną się dziać nadprzyrodzone rzeczy. Pewien rybak na Dalekim Wschodzie plótł sieci. Słyszałem to świadectwo, bardzo mnie poruszyło. Plótł sieci. Poprosił swoją córkę, 12-letnią czy 11-letnią córeczkę, aby mu pomogła. Pokazał jej, jak pleść sieci. Ona wzięła swoje rączki małe i zaczęła pleść nici, pleść sieci, sznurki, związywać. A później tato, rybak, został zawołany przez innych rybaków, aby przygotować łodzie. I oto przyszły koleżanki tej dziewczynki i mówią, ej głupia, co ty siedzisz i w sieci pleciesz? Chodź się bawić, chodź w piłkę grać, chodź z nami, zostaw to. Po co ci te sieci? Po co ci pracować? Popatrz, jakie ręce cię bolą. Lepiej się pobawić. Zobacz, my mamy wolny czas, a ty musisz pleć. I córka przestała pleść, tak jak nakazał tato. Powiązała szybko te sieci, rzuciła i poleciała z dziećmi, aby się bawić. Później nadszedł czas wypływu na połów. Tato wziął swojego syna, rok starszego braciszka tej dziewczynki i wypłynęli na wodę. I oto nagle sieć się zaplątała i chłopak wypadł do wody, spadł do wody. A ojciec myślał, przecież wyciągnę sieć i wyciągnę chłopaka, przecież to nie problem, nie takie ilości ryb wyciągałem. Ciągnie, mówi coś lekko, patrzy, wyciągnął, a tu dziura. Chłopak się utopił. Dziewczynka płakała dzień i noc. Mówi, tato, zlekceważyłam twoje polecenie. Zginął mój brat. Poszedł na dno oceanu, bo ja nie plotłam sieci tak, jak pleść powinnam. Bo ja byłam obojętna, byłam zletniała, zajęta sobą, słuchałam koleżanek i kolegów. Dziś Pan mówi do twojego i mojego serca, teraz jest czas. Poniesiesz odpowiedzialność za ludzi, którzy giną. Ja i ty, każdy z nas. A to się sprawdzi, gdy staniemy przed Jego stolicą. Gdy staniemy przed Panem. Gdy zdamy sprawę z naszego życia. Gdy opowiemy Mu, jak przeżyliśmy to życie. Co robiliśmy, ile czasu spędziliśmy oglądając filmy. Ile godzin przesiedzieliśmy w naszej klasie. Chyba, że piszesz tam maile i ewangelizujesz tych ludzi. Niech ci Bóg błogosławi. Jak nie wychodzisz, nie możesz wyjść, siądź przed komputerem i pisz poselstwo Ewangelii do twoich znajomych. Pisz listy miłosne od Boga. Ewangelizuj ich. Nie pisz o głupotach, bzdetach, historiach swojego życia. Mów o Jezusie, bo dziś jest ten czas. Dziś jest czas zbawienia. Jeśli ma być poruszenie w Polsce, to jesteś odpowiedzialny, ty i ja, każdy z nas, nie pastor, ewangelista, biskup, naczelny prezbiter, każdy z nas, każdy jeden członek Kościoła. A jeśli my śpimy przed komputerem, grzebiemy po stronach, po których grzebać nie powinniśmy, łazimy po internecie godzinami, a w tygodniu ani jednej osobie, ani jednym zdaniem nie powiedzieliśmy, że Bóg ich kocha, to jest coś nie tak z naszym życiem. Coś jest nie tak z moim życiem. Nie plotę tej sieci tak, jak pleć powinnym. Jeśli patrzę w dół, to widzę czubek swoich butów. Muszę podnieść swój wzrok, aby zobaczyć więcej. Aby zobaczyć więcej. Wiecie, jak podnosimy nasz wzrok, to widzimy niesamowite rzeczy. Chrześcijanie są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, gdy podnoszą swój wzrok. Psalm 34, 8, 9. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, podnieście swój wzrok i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Kiedy to widzę? Jestem szczęśliwy, zadowolony. Przychodzę, aby Boga wielbić. Nie przychodzę sfrustrowany, nabrzykany, rozgoryczony. Przychodzę, bo wiem, że Bóg jest dobry, że błogosławi mi, bo mam u Niego schronienie. Psalm 46, 8-9. Kiedyś Marcin Luther napisał wielki luterański hymn na bazie tych słów. Warownym grodem jest nasz Bóg. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie. Ale żeby zobaczyć, trzeba podnieść oczy. Trzeba podnieść wzrok. Jak mam widzieć przed siebie, gdy patrzę w dół? Jakbym prowadził samochód, gdybym patrzył na kierownicę? Jadę. Tak niektórzy jadą w swoim chrześcijańskim życiu. Dlatego potrącają wszystkich obok siebie, przewracają ich. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Widzisz te dziwne rzeczy, które Bóg czyni? Czy tylko widzisz te złe rzeczy, które Bóg czyni, które diabeł czyni, Bóg tego świata? Jeśli zapatrzymy w ten internet, te wszystkie wiadomości, posłuchamy wiadomości na pierwszym, panoramę na drugim, wiadomości na TVN-ie i głowa taka. I widzimy wszystkie dzieła, które diabeł czyni. A gdzie są te dzieła, które Bóg czyni? O których mówi Biblia. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Dziwne rzeczy. On jest większy niż Pan tego świata. On jest większy niż diabeł, szatan. Co widzisz dzisiaj? Jak patrzysz? Co oglądasz w swoim życiu? Jak twoje życie wygląda? Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Powstańmy, aby Mu za to podziękować. Powstańmy, aby Go uwielbić. Powstańmy, aby Mu oddać chwałę. Powstańmy, aby Go uczcić jako wielkiego Boga, który jest grodem naszego życia. Podnieśmy dziś nasz wzrok. Podnieśmy dziś nasze oczy i uwielbijmy Go na koniec. Podziękujmy Mu na koniec. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że jesteś warownym grodem naszym, że jesteś Panem, Bogiem zbawienia naszego, że jesteś tym, któremu zaufało nasze serce i że dajesz nam teraz ten czas, że ten rok jest naszym rokiem, że ten rok jest dla nas dany, że możemy żyć, że jeszcze nie umarliśmy, że mamy czas łaski, że nas chcesz używać, że pragniesz działać w naszym życiu, pragniesz czynić dziwne rzeczy wokół nas, pragniesz, Panie, czynić swoje dzieła wokół nas. Pragniesz, Panie, nas używać. Oczekujesz naszego radykalnego chrześcijaństwa. Oczekujesz, Panie, na to, że weźmiemy odpowiedzialność za swoje życie. Oczekujesz na to, że podniesiemy nasze oczy, aby zobaczyć, jak wielkie jest żniwo. Jak wielkie jest żniwo, bo teraz jest czas żniwa. Ty to, Panie, powiedziałeś. Podnieście swoje oczy i zobaczcie, że pola gotowe są do żniwa. Panie, dziękujemy Ci, że dajesz nam teraz ten czas i że jesteś warownym grodem naszym. Dziękujemy Ci za to. Pochylmy nasze głowy przed Panem. Czy chcesz dziś pomodlić się i powiedzieć, Panie, oto jestem. Panie, oto moje życie. Dziękuję Ci, że mi dałeś to życie. Dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci, że uratowałeś mnie z kary śmierci i jestem dziś wolny, mam żywot wieczny. Ale Panie, tak mało jestem do Twojej dyspozycji. Panie, tak mało w moim życiu się poświęcam. Tak mało jest zainteresowania innymi ludźmi. Tak mało pracuję dla Ciebie. Tak mało robię dla Twojego Królestwa. Panie, wybacz mi i użyj mnie. Oto jestem, Panie. Oto jestem, oto jestem. Jak Izajasz prorok, który przyszedł i powiedział: Panie, jestem człowiekiem nieczystych warg. Panie, ja prorokuję, ja mówię o Tobie, ale jest tyle złego w moich ustach. Panie, oczyść mnie. Panie, wyzwól mnie z tego. Pomóż mi, Panie. Był szczery. Izajasz był szczery. Był prorokiem przed Panem. Chyba że jesteśmy tacy dumni i pyszni z siebie, że widzimy siebie tak doskonałymi, że nawet do Pana Boga już nie musimy przychodzić, aby Go poprosić, by nam pomógł. A Biblia mówi, że pycha idzie przed upadkiem. A pokornych Pan miłuje. Wolę 10 razy do Pana przychodzić i prosić Go, by mi wybaczył, niż chodzić zadufany w pysze, że jestem doskonałym człowiekiem, zbawionym ileś tam lat temu. Potrzebujemy pomocy Boga. Potrzebujemy Jego łaski. Potrzebujemy Jego oczyszczenia. Potrzebujemy Jego odświeżenia. Potrzebujemy Jego mocy. Potrzebujemy tej siły napędowej do naszego życia, jaką jest Duch Święty. Potrzebujemy Pana. Potrzebujemy Go. Potrzebujemy Jego obecności.